Pan z wami.
I z duchem.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie.
Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze, ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus. Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli bym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu, gdzież jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bracia i siostry, przychodzimy na te rekolekcje, bo traktujemy poważnie to wezwanie Kościoła, a w gruncie rzeczy wezwanie samego Pana Jezusa. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tę konferencję chciałbym poświęcić modlitwie, bo od nowa pogłębienie naszej modlitwy jest ogromnie ważnym znakiem naszego nawrócenia. Sądzę, że tak jak tu jesteśmy, wszyscy się zgodzimy z twierdzeniem, że kryzys wiary zaczyna się od kryzysu modlitwy. Owszem, nieraz ten kryzys jest wzmocniony tym, że ktoś nie do końca jest wierny Bożym przykazaniom. Że przynajmniej w jakimś jednym czy drugim przykazaniu zdarza mu się zbaczać. Tak czy inaczej, kryzys wiary zaczyna się od kryzysu modlitwy. Ktoś bardzo mądrze zauważył, że w gruncie rzeczy pod względem religijnym ludzie dzielą się nie tyle na wierzących i niewierzących, co raczej na modlących się i niemodlących się. Jest w ogóle cała rzesza ludzi, którzy sądzą, że są wierzącymi, ale z modlitwą jest u nich tak kiepsko, że w gruncie rzeczy bardzo można się obawiać, czy w ogóle szukają kontaktu z Panem Bogiem, czy zdają sobie sprawę z tego, że samemu Bogu zależy na tym, żeby być Twoim przyjacielem. Ja tę konferencję chciałbym podzielić na dwie części. Część pierwsza wydaje mi się najszczególniej ważna, bo o tym się stosunkowo mało mówi. Wiele o tym wiemy, a zarazem mało się o tym mówi. Dziwne. Mianowicie chciałbym przypomnieć, jak wiele modlił się Pan Jezus. Ewangelie mówią o tym dużo. Zresztą za chwilę spróbuję to pokazać. Czasem nawet ogarniają nas takie niepokoje. Jak to? Przecież On jest Bogiem prawdziwym. Czyż Jemu modlitwa była potrzebna? No jak to, że modlił się? Ale Ewangelie tutaj nieomylnie wskazują, że nie tylko, że się modlił, ale modlił się bardzo, bardzo wiele. Bo Syn Boży naprawdę stał się jednym z nas. Naprawdę jest prawdziwym człowiekiem, tak? Jest Synem Bożym. Jest równym przedwiecznemu Ojcu, Bogiem prawdziwym. Ale przyjął naszą ludzką naturę i jest również prawdziwym człowiekiem. I on swojego człowieczeństwa, on nawet nie spełniłby do końca swojego człowieczeństwa, gdyby w jego życiu zabrakło modlitwy albo gdyby tej modlitwy było niewiele. I ja spróbuję przypomnieć, bo posiadam, nic nowego nie powiem, o tym wszyscy wiemy, te teksty wielokrotnie słyszeliśmy, a zarazem jest jakoś tak, że mało zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele Pan Jezus się modlił. Oto rozpoczyna Pan Jezus swoją działalność publiczną. Jan Chrzciciel głosi pokutę, głosi potrzebę nawrócenia. Grzesznicy przyjmują chrzest pokuty w Jordanie i Syn Boży przyłącza się do tych ludzi, żeby również przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela, rzecz jasna, nie dlatego, że jemu była potrzebna pokuta, tylko po to, żeby wziąć na siebie nasze grzechy. On oto zaczyna swoją drogę, która się skończy na krzyżu, a w gruncie rzeczy skończy się zmartwychwstaniem i w niepowstąpieniem. Ewangelista Łukasz bardzo wyraźnie napisał, że chrzest w Jordanie Pan Jezus przyjął modląc się. To jest rozdział 3 Ewangelii Łukasza, werset 21. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Inny ewangelista, Marek, zwraca uwagę od razu w pierwszym rozdziale, że Pan Jezus swoje głoszenie Ewangelii rozpoczął od modlitwy. I znowu przeczytam, bo to pewnie niektórzy z nas będą odrobinę zdziwieni, że w Ewangelii jest aż tak dużo o tym, że Pan Jezus się modlił i to modlił się wiele. To jest rozdział 1 Ewangelii Marka, werset 35. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Tak od tego zaczyna swoje pójście do ludzi, żeby głosić im Ewangelię. Jest także w Ewangelii informacja o tym, że nieraz Pan Jezus wybierał modlitwę jakby kosztem głoszenia Ewangelii. On przyszedł po to, żeby głosić Ewangelię, a jednak, no przeczytajmy, to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 5, werset 15 i 16. Tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. Liczne tłumy się zbierały, żeby Go słuchać i słuchajmy. On jednak usuwał się na miejsce pustynne i modlił się tam. Nawet On, Syn Boży, dawał nam świadectwo, że Jego głoszenie Ewangelii, ta Jego posługa, z którą On przyszedł do nas w ludzkiej naturze, jest czymś tak bardzo zależnym od modlitwy. Słuchajmy, Pan Jezus, jak wiemy, przyszedł, żeby założyć lud nowego przymierza i analogicznie do ludu starego przymierza chciał dać swojemu ludowi 12 patriarchów. początkiem ludu Nowego Przymierza, początkiem Kościoła miało być 12 apostołów. I wybór apostołów był czymś niezwykle ważnym w dziele Pana Jezusa. I patrzmy, Pan Jezus calusieńką noc spędził na modlitwie, zanim wybrał tych 12. To jest znowu Ewangelia Łukasza, rozdział 6, werset 12. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Tak ważna decyzja wymagała wielkiej modlitwy. Całą noc spędził na modlitwie. Dalej bardzo ważny moment w jego działalności ewangelizacyjnej, mianowicie Pan Jezus, jak dobrze wiemy, nigdy nie było tak, żeby powiedział apostołom: słuchajcie, widzicie, jakie wspaniałe cuda dokonuje, słuchajcie, żebyście wiedzieli, ja jestem Synem Bożym. To aż ja teraz mówię coś takiego, co pewnie od razu wielu z nas rozśmiesza wręcz taki. Nie, Pan Jezus nigdy nie głosił, ja jestem Synem Bożym. Pan Jezus głosił swój przekaz od samego Ojca. Wszyscy zauważyli, że naucza ich zupełnie inaczej niż ich uczeni w Piśmie. Że naucza ich jako władzę mający. Tak, także czynił cuda i tak dalej. Ale doszło do momentu, kiedy już w uczniach była wiara, że jest on Synem Bożym i Zbawicielem, obiecanym Mesjaszem, a zarazem apostołowie jakby nie zdawali sobie jeszcze z tego sprawy. I Pan Jezus postanowił tę wiarę już obecną w sercach uczniów wydobyć. I o tym czytamy w Ewangelii Łukasza, rozdział 9, werset 18. Kiedy się modlił na osobności, a byli z nim jego uczniowie, zwrócił się do nich zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? I pamiętamy, jakie były odpowiedzi i w końcu następne pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy jako pierwszy w dziejach Kościoła wyznaje wiarę Szymon Piotr. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Ale zauważmy, że zanim doszło do tego momentu, to Pan Jezus był rozmodlony. Podczas modlitwy także Pan Jezus zauważył zagrożenie, w jakim znaleźli się jego uczniowie. To była sytuacja analogiczna do tej, o której czytaliśmy wczoraj, że po odesłaniu ludzi do domu Pan Jezus wyszedł na Górę Oliwną, gdzie oczywiście spędził noc, gdzie się modlił. I analogiczna sytuacja była po pierwszym rozmnożeniu chleba. Mianowicie Pan Jezus wysłał uczniów, żeby popłynęli do Kafarnaum, a sam poszedł na górę, żeby się modlić. I w czasie tej modlitwy, będąc przed Ojcem swoim tym, który go zrodził, od którego pochodzi przez całą wieczność. Podczas tej modlitwy zorientował się, że uczniowie są w zagrożeniu. Wtedy to jest ta scena, kiedy Pan Jezus przychodzi po morzu, nie żeby go ludzie podziwiali, bo poza uczniami nikt go nie widział, tylko żeby przyjść z pomocą tym ludziom. To jest bardzo ważne pouczenie dla nas. Kochani, jeżeli nie będziemy zaniedbywali modlitwy, jeżeli modlitwa w naszym życiu będzie miała należne miejsce, to też jest duża szansa, że nie przeoczymy zagrożeń, w jakich znajdują się ci, których kochamy. Tak, to modlitwa jest ogromnie takim ważnym momentem, w którym sygnalizowane są nam zagrożenia, w jakich znajdują się ci, którzy nas kochają, których my kochamy. Wiemy, jak wielkie znaczenie w dziejach naszego zbawienia, w dziejach misji Syna Bożego, naszego Zbawiciela, miało przemienienie na Górze Tabor. Otóż w gruncie rzeczy rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, chyba nawet kaznodzieje zbyt rzadko zwracają na to uwagę, że na tę Górę Przemienienia Pan Jezus wyszedł, aby się modlić. I Ewangelia bardzo wyraźnie o tym zaznacza. Tutaj ewangelista Łukasz jest szczególnie wrażliwy na przekazania nam tej prawdy, że Pan Jezus tak wiele się modlił. Już czytam. To jest 9 rozdział Ewangelii Łukasza, rozdział 28. W 8 dni po tych mowach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił. W jego człowieczeństwie objawia się, że on jest tak prawdziwym człowiekiem, ale nie tylko. On jest prawdziwym Synem Bożym. Kiedyś uczniowie, widząc modlitwę Pana Jezusa, poprosili Go: Panie, naucz również nas, żebyśmy się modlili. Jakby to jest uczucie, które pewnie każdemu z nas jest jakoś bliskie, że czasem, kiedy widzimy kogoś, kto się modli, czujemy, że modli się autentycznie, to taka święta zazdrość człowieka ogarnia. Chciałoby się, prawda, no Panie Boże, także mnie obdasz taką modlitwą, żeby to była modlitwa prawdziwa, taka autentyczna. I wtedy wiemy, że Pan Jezus nauczył swoich uczniów, a przez uczniów nas wszystkich, cały Kościół, wszystkie pokolenia Kościoła, nauczył tej modlitwy Ojcze Nasz, którą w ogóle nazywamy modlitwą pańską. Ja nie wspomniałem w ogóle, jak wiele o modlitwie pisze ewangelista Jan, ale w zasadzie chyba dobrze jesteśmy zorientowani, że calusieńki długi rozdział 17 Ewangelii Jana to jest tak zwana modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa. Jeszcze szczególną uwagę zwrócę na to, jak wiele modlitwy było w świętej męce i śmierci Pana Jezusa. Począwszy od Ogrodu Oliwnego, gdzie modlitwa Pana Jezusa była więcej niż ciężką pracą. Ta modlitwa, w której błaga Ojca: oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Modlitwa, która była dla Niego tak ciężkim wysiłkiem, że aż krwią się spocił. I wiele modlitwy było w Jego świętej męce. Do tego stopnia, że nawet za swoich zabójców się modlił. Bracia i siostry, zauważmy, że modlitwa Pana Jezusa za swoich zabójców to jest coś o wiele więcej niż modlitwa za nieprzyjaciół. Za nieprzyjaciół zapewne każdemu z nas zdarzało się modlić. Może nawet obecnie się modlimy za jakichś nieprzyjaciół, ale Pan Jezus modlił się za tych, którzy Go zabijali wtedy, w tamtym momencie. I on modli się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiemy, że krzyż Pana Jezusa był doświadczeniom, którego no, niewątpliwie nikt z nas nie ogarnie, jak potworne to było cierpienie. I w związku z tym warto nie zapomnieć o tym, że w modlitwie Pana Jezusa były też słowa, które no, wydają się modlitwą rozpaczy. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale rzecz jasna, to był bardziej sygnał, że on znalazł się na samym dnie tego, gdzieś jak w takim miejscu, gdzie wydawałoby się, że już nawet samego Pana Boga nie ma, że ostatnie słowo należy do księcia ciemności. I z tamtego miejsca Pan Jezus oddał swego ducha Ojcu, oczywiście w modlitwie. Też niezwykłe, że umarł ze słowami modlitwy na ustach. Ojcze, przyjmij ducha mego. Kiedy mówimy o modlitwie Pana Jezusa, to też, ja myślę, że to też jest moment, o którym za mało w naszym nauczaniu religijnym, także w naszych kazaniach, homiliach zwracamy uwagę, mianowicie, że Pan Jezus nieustannie modli się i wstawia za nami. Ja tylko parę tekstów przytoczę, no bo w końcu to jest króciutka nauka rekolekcyjna i musimy mówić tylko jakimiś skrótami. Mianowicie w pierwszym liście apostoła Jana w rozdziale, na początku rozdziału drugiego mamy przypomnienie, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Przypuszczam, że wśród nas jest jakiś jeden czy drugi adwokat, to warto wiedzieć, że tam jest użyte słowo, którym nazywa się adwokata. Pan Jezus, który jest naszym rzecznikiem, naszym adwokatem przed Ojcem Najwyższym, przed tym, który jest Ojcem Jego i Ojcem naszym. Tak. O tej modlitwie Pana Jezusa w liście do Hebrajczyków czytamy bardzo ciekawe rzeczy. Ja strasznie przepraszam, coś mi wzrok się kończy. Ufam, że jutro będzie mi zwrócony, ale to jest rozdział 7, werset 25. Zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przed Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Tak o tym już może nie będę szukał, bo jeszcze mam jeden czy drugi tekst, ale już trochę trudno mi czytać to. Bracia i siostry, myślę, że dostatecznie mocno podkreśliłem, że Pan Jezus tym swoim rozmodleniem dał no, niezwykle ważny dowód tego, że On nasze człowieczeństwo przyjął na serio, do samego końca, że to nie było tylko udawanie, że jest człowiekiem, On, Syn Boży, Bóg prawdziwy. On naprawdę stał się jednym z nas i w związku z tym wezwanie do naśladowania Pana Jezusa no, jest wezwaniem, które ma szczególną moc i ufam, że jakoś ta konferencja przyczyni się do tego, że naśladowanie Pana Jezusa stanie się jak bardziej takim, no, taką tęsknotą, pragnieniem, postanowieniem naszego życia, że kiedy modlimy się, kiedy przystępujemy do modlitwy, to jest jakby to jest też nasz sposób naśladowania Pana Jezusa. Któryś z wielkich nienawistników Pana Boga, jeszcze w XIX wieku, zwrócił uwagę na to, że wynalazek codziennej gazety bardzo istotnie się przyczynił do tego, że ludzie się mniej modlą. I pisał ten bezbożnik, że dotychczas wielu ludzi, zwłaszcza prostaczków, zaczynało swój dzień od modlitwy. A dzisiaj inteligent swój dzień zaczyna od tego, że przychodzi gazeta i czyta gazetę. No, my jesteśmy w o wiele gorszej sytuacji, bo mamy już nie tylko radio, nie tylko telewizor, ale jeszcze internet. I myślę, że jeżeli są wśród nas tacy, a pewnie są, i mnie samemu nieraz się zdarzyło tak postąpić, którzy dzień zaczynają od sięgnięcia do tych środków elektronicznego przekazu, to znaczy, nie będę kończył tego zdania, bo Państwo wszyscy rozumiecie, o co mi chodzi i ufam, że się zgadzacie z tym, co mówię. Skończyłem pierwszą część naszej tej konferencji i jeszcze z 10, może trochę więcej minut poświęcę generalnej refleksji o modlitwie, bo chodzi o to, żeby jednak modlitwa w naszym życiu nabrała większego znaczenia niż dotychczas, bo nie mam wątpliwości, że skoro przychodzicie na rekolekcje wielkopostne, to nie jest tak, że modlitwa w waszym życiu nie ma znaczenia. Ma na pewno wielkie znaczenie, ale żeby jakby coś się odnowiło, coś się pogłębiło. Jestem jak najdalszy od nawoływania, żeby na modlitwę poświęcać więcej czasu. Tak, wielu z nas powinno poświęcać więcej czasu na modlitwę, ale wiadomo, że można na modlitwę w taki czas poświęcać, że to Panu Bogu się nie podoba. No dajmy na to ktoś, kto ma jakieś bardzo istotne obowiązki rodzinne, czy bardzo istotne. I jeżeli tak się modli, że te obowiązki zaniedbuje, no wiadomo, że Panu Bogu się to podobać nie może. Święty Franciszek Salezy bardzo mądrze zwrócił uwagę na to, że jest rzeczą oczywistą, że szewc czy krawiec nie będzie się modlił tak wiele, jak modli się jakaś mniszka, powiedzielibyśmy karmelitanka, że kapucyn modli się więcej niż biskup, który ma różne obowiązki, także administracyjne i tak dalej, i tak dalej. Ja nie nawołuję do tego, żeby... Znaczy, krótko mówiąc, nie nawołuję do dewocji, tylko nawołuję do takiego pogłębienia, ożywienia modlitwy i w ogóle postaw modlitewnych. Generalnie króciutkie niby sprostowanie, ale nie do końca sprostowanie często używanej definicji modlitwy, że modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. Nie będę krytykował tej formuły, bo to nie jest formuła nieprawdziwa, ale sądzę, że głębiej byłoby powiedzieć, że modlitwa to jest nasze spotkanie z Bogiem. Spotkanie to jest coś o wiele więcej niż rozmowa, bo spotkanie zawiera w sobie także pewne wezwania do tego, co się poniekąd zaczyna przed rozmową, co ma w sobie coś głębszego niż tylko rozmowa. Dajmy na to Czasem ci z Państwa, którzy, no, którym szczęśliwie się udaje dopilnować w swoim domu, w swojej rodzinie modlitwy rodzinnej, nawet jeżeli nie codziennie, ale jednak przynajmniej od czasu do czasu to się udaje, to doskonale wiecie, że żeby modlitwa taka miała sens, to ogromnie ważne jest uprzednie wyciszenie, że przystępowanie do modlitwy w stanie takiego rozhałasowania w gruncie rzeczy, no, odbiera tej modlitwie bardzo wiele sensu. Żeby doszło do spotkania, musi być coś z tego, co Pismo Święte odnotowuje w opisie spotkania Pana Boga z Mojżeszem. Bóg objawia się w krzaku ognistym i Mojżesz bardzo zainteresowany, co się dzieje, bo nawet nie domyśla się, że to Pan Bóg go zaprasza do spotkania i słyszy słowa: Mojżeszu, zdejmij obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Jakby, żeby modlić się, żeby spotkać się z Panem Bogiem, trzeba coś takiego, co byśmy nazwali jakimś wyciszeniem, jakimś właśnie zdjęciem obuwia. Od tej strony znajduje się w księdze proroka Izajasza takie bardzo potężna przestroga, że modlitwa człowieka pogrążonego w grzechu, no, ja nie mówię, że nie ma sensu, bo czasem może mieć taki sens, że przyczynia się do tego, że człowiek z tego grzechu się wydobywa. Ale prorok Izajasz napisał w imieniu Boga samego, że grzechy wasze wykopały przepaść między mną a wami. Słowem, modlitwa wymaga pewnego minimum postawy duchowej, postawy moralnej i tak dalej. Więc jeżeli idzie o spotkanie to są cztery następujące elementy. Na pierwszy zwróciłem uwagę już, że to jest szukanie tego miejsca, gdzie z Panem Bogiem można się spotkać, właśnie jakieś wyciszenie i tak dalej. Powtórę, spotkać się z Panem Bogiem, to zanim jeszcze zaczyna się rozmowa, to jest być w obecności. To jest coś, co na pewno wielu z was jest znane z własnego doświadczenia, że czasem przychodzę do kościoła i to nie jest tak, że od razu się modlę, ale przychodzę do kościoła, zwłaszcza kiedy klękam przed tabernakulum, to wiem, że jestem w obecności Bożej. No, mogę się czuć poniekąd tak jak Maria, która usiadła u stóp Pana Jezusa i wsłuchiwała się w to, co On mówi, a może nawet wystarczyło jej napawanie się Jego obecnością. Bracia i siostry, ja patrzę na zegarek i widzę, że przygotowałem tę konferencję trochę za długą i w związku z tym nie będę już was dręczył, zwłaszcza, że mam serdeczną nadzieję, że ta konferencja, niezależnie od tego, jak mi ona poszła czy nie poszła, że jednak przyczyni się do tego, że modlitwa w czasie tych waszych tegorocznych rekolekcji będzie ważnym tematem waszego myślenia o tym, jak się przygotować do świąt wielkanocnych, jak starać się być chrześcijanami więcej niż dotychczas.